Zobacz, jakie ptactwo my mają też i kurniczek. Mamy piękne ptactwo tutaj, cudownego koguta, jedwabistej rasy od Leona Tarasiewicza. Trochę perliczek i różnych takich kuraków, które no, ozdabiają to podwórko trochę. Niedawno mieliśmy grupę maleńkich dzieci z Hajnówki z przedszkola. I kiedy zapytałem, czy kiedykolwiek latały ono boso po trawie, okazało się, że żadne. Akurat spadł deszcz, mamy taki majdan o wspaniałym trawniku, jak boisko piłkarskie. I proszę sobie wyobrazić, że dzieci przez godzinę latały i miały taką radochę, jak nigdy. A ich wychowawczynie zapytały mnie, a skąd to panu przyszło do głowy? Powiedziałem, miłe dziewczyny, z mojego własnego dzieciństwa. Ja tą radość znam, biegania boso po trawie.
Sioło Budy. Reportaż Jana Smyka.
Dawajcie, panią Ładzią, zaraz trzy. A to za kury te. Dobra. Proszę, z całego świata przyjeżdżają do nas.
Też pod granicą.
No.
Pożegnamy się tylko, przepraszam.
Już.
Dziękuję za moje szczęście.
My już jesteśmy w tym roku drugi raz.
Nie obiecujemy, że w tym roku, ale w przyszłym roku.
Przyjemnie, spokój.
Przyroda, gościnność, pan Sergiusz, jego opowieści. Wszystko.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo nam miło.
Tak. To jest nasz kustosz w skansenie. Kobiety młodnieją, jak się z nim spotykają natychmiast.
Ja tu się czuję nieomalże jak w swoim mokrym. Jest to moja rodzona wieś pod Bielskim. A szczególnie te momenty, jak się spotkamy obydwaj z panem Sergiuszem. Przypominamy sobie pewne rzeczy, społeczność wiejską, te pewne zasady niepisane, które funkcjonowały. Tam nie trzeba było prawa. Coś troszeczkę jakby angielskie sytuacje, prawda? Przecież nie mają Anglicy konstytucji. Wszystko jest oparte o prawie tradycyjnym. Podobnie funkcjonowała społeczność wiejska. Tam jak się pożyczyło siekierkę przykładowo i nie odniosło na czas, to momentalnie, bo wszyscy się znali nawzajem, momentalnie rozchodziła się wiadomość po całej wsi: nie pożyczaj Sergijowi, bo on odniesie. I na tym się kończyło.
No ale przecież zupełnie inaczej funkcjonowały rodziny. To jest wartość, która od nas całkowicie praktycznie odeszła, albo tak radykalnie się zmieniła, że dla nas z panem Włodziem to już, co się dzieje w tej chwili, to już jest śmieszne. Tragicznie zresztą śmieszne, bo mamy tutaj taką chatkę, która jest wybitną staruszką wśród budynków, które tutaj mamy, bo ma 177 lat. I jest w niej izba, która ma 20 metrów kwadratowych. I w tej izbie mieszkały czteropokoleniowe rodziny, nieraz kilkunastoosobowe. I my sobie nie jesteśmy w stanie teraz wyobrazić, jak funkcjonowała taka rodzina na tak małej przestrzeni, sprawnie, że istniał tam porządek oparty na szacunku do ludzi starszych i że w tych chatach wiejskich było pełno radości, było pełno śpiewu, mimo że ludzie ciężko pracowali.
Po sadoczku chorzu koneczenka wożu.
Ja kiedyś sobie zadałem trud i spróbowałem policzyć, ile czasu ludzie pracowali, ile mieli odpoczynku. Co to wychodzi, że ludzie pracowali po prawie 20 godzin na dobę? Nie, bo mieli czas na odpoczynek w ciągu dnia, ale przede wszystkim świętowali. Nikomu do głowy nie przyszło, żeby można było zająć się pracą w niedzielę. Kto to czynił, to go mogło bardzo drogo kosztować. Nikt nie chciał wydać za mąż córki do takiej rodziny, gdzie nie ma porządku. Trudno było się synowi ożenić. Trudno było znaleźć przyjaciół do pomocy, więc nie warto było wyłamywać się z ogólnie przyjętych zasad i porządków.
Oni byli szczęśliwsi od nas. Ja pamiętam swoich rodziców. Słonko padało ku zachodowi, kończył się dzień pracy, przychodzili do domu, jedli kolację, stawali w kątku, tam gdzie wisiała u góry ikona, składali ręce i dziękowali Panu Bogu, że szczęśliwie minął dzień. Im więcej nic nie trzeba było. Potrafili się cieszyć z drobnych rzeczy, małych rzeczy. Umieli to robić.
Cały ustrój życia, ten społeczny i ten rodzinny, w szerszym i węższym wymiarze, był doskonały, dlatego że opierał się na tradycji. Na tradycji, która została wypracowana przez mnóstwo pokoleń. Tradycja tworzyła prawo i zasady w każdym aspekcie życia. Się zbierali, rozmawiali ze sobą, tworzyli to, co w spadku myśmy dostali z tych pokoleń jako ogromnie bogatą kulturę, którą bardzośmy tanio sprzedali, bo potraktowaliśmy to jako kultura ludowa, najniższa. Nasza młodzież, my sami wyjeżdżaliśmy do miast, szukając czegoś nowoczesnego. Mówiliśmy, że zostaliśmy w stylu za światem. I dopiero teraz dochodzimy do tych wniosków, że po drodze straciliśmy bardzo wiele cennych rzeczy. Przede wszystkim zachowań wzajemnych. Ja z dzieciństwa doskonale pamiętam, jak jadła cała rodzina razem, uprzednie się Bogu pomodliwszy. Się oddzielnie, jeden w barze, drugi w restauracji, jeden w jednym kącie, drugi w swoim pokoju coś spożyć. Ale to już nie ma integracji rodzinnej, nie ma rozmowy na tematy codzienne, nie ma w końcu wychowania właściwego i tej więzi, która powoduje to, że jeżeli istnieje więź i szacunek młodego człowieka do starszego, to on się wychowuje zgodnie z zasadami, które przekazuje mu starsze pokolenie. Przecież teraz, jeżeli babcia czy dziadek nie przywożą prezentu, to nawet szkoda czasu, żeby im powiedzieć cześć, czy siema, jak się teraz mówi. To wszystko odchodzi i w siole Budy, tutaj, w tym miejscu, które stworzyliśmy dzięki pomocy Bożej i dobrych ludzi, próbujemy w jakiś sposób pokazać alternatywę, że to, że czas idzie do przodu, nie oznacza, że my te wartości musimy koniecznie tracić czy zmieniać. To podwórko, na którym mieszkał pan Wolodkiewicz z rodziną, dopóki się mu żyło. Dzieci mu się rozjechały po świecie, on zmarł, a dzieci sprzedały to. Kupili ją państwo Kamińscy z Warszawy i tu właśnie ten zaczynali pensjonacik swój robić, który prowadzili 6 lat. Potem dopiero oddali go nam w dzierżawę, bo nie można zarządzać tym obiektem z daleka, nie mieszkając na nim, a oni tego zrobić nie mogli. A oto nasz spichlerzyk słynny, spichlerzyk pana Izydora. Jest to spichlerzyk kolegi mojego teścia, który już dawno nie żyje. Teść mi zawsze opowiadał, jak powstał spichlerzyk u Izydora, że oni jeżdżąc po drzewo do puszczy, w polanach opalowych nachowali kilka kawałków ukradzionego w tym lesie drewna, które potem rozpiłowali i teś mój, jako że był cieślą, zbudował spichlerzyk dla Izydora. Kiedy już obaj pomarli, więc ja syna tego Izydora, notabene kolegę mojej żony ze szkolnej ławy, poprosiłem, czy on by nie zechciał tego spichlerzyka tu nam sprzedać, żebyśmy go eksponowali. I opowiedziałem, dlaczego. W takim razie, Sergiusz, oczywiście. I mały ten spichlerz, on jest dla mnie bliski bardzo. Kiedy mówiłem o dzieciach, które pierwszy raz boso pobiegały po trawie, to muszę przeciwstawić swoje dzieciństwo. Ja w 6 klasie szkoły podstawowej Nałożyłem pierwszy raz pantofle na nogi w ogóle. I chodziłem całe lato boso, a kiedy pasłem jesienią krowy i wygnałem je na pastwisko, a wokół był szron, to biegałem i grzałem nogi tam, gdzie krowa nasikała, stawałem. I nie mam pretensji ani do rodziców, ani, broń mnie Panie Boże, do Pana Boga za to, że żyłem w takich warunkach. Nawet teraz coraz częściej myślę, że chwała Bogu, że tak było, bo byłoby inaczej ze mną. Ale to nie znaczy, że ja chciałbym, żeby moje dzieci czy wnuki żyły tak samo. Nie. Tylko cóż można przenieść do tej lepszej rzeczywistości, już teraz znacznie lepszej, lżejszej, wygodniejszej. Nie wolno zdeptać tamtych doświadczeń. Nie wolno zdeptać nauk, które ja dostałem od dobrych ludzi, wspaniałych nauczycieli. I od tak powiem, że one już przestały być aktualne. To są wartości, które nie przemijają. One zawsze pozostają. Jedna rzecz, która się radykalnie zmieniła, to sposób naszej wiary. Nie dlatego ludzie modlili się przed śniadaniem, obiadem, przed położeniem się do snu i wstając z łóżka czynili na sobie znak krzyża, że oszukiwali kogokolwiek. Robili to z takiej prostej, dziecinnej wręcz wiary. Prawdziwej wiary chrześcijańskiej, bo ona taka powinna być. To mówił Chrystus, bądźcie jak dzieci. Dzieci, które jeszcze nie umieją kłamać. A nam już dzisiaj brakuje takich zachowań. Kiedy idziemy do kościoła czy do cerkwi, to idziemy, bo tak wypada. Ale to pół biedy. Ja i ty w zasadzie już życie przeżyliśmy. Ale my jesteśmy już z tego pokolenia, co się śmierci nie boi. Bo wie, że ono za chwilę ma przyjść. Ale mamy jeszcze dzieci. Mamy wnuki. I mamy wobec nich obowiązek pokazania i wytłumaczenia im, że warto jest zmienić swoje zachowania. Im przygotować ich na ciężki czas. Wyłączenie światła. Zerwanie wszelkich więzów komunikacyjnych może stać się w każdej chwili. Nie chcemy o tym mówić, ale dzwoni człowiek z Grecji, inteligentny, wykształcony, nie z ten slomą w butach, tylko ten z muchą pod szyją i twierdzi, że zobaczy swojego kolegę profesora, który przyszedł w nocy, z lodówki u niego wyjął trochę jedzenia i kiedy on obudzony wstał i podszedł do drzwi i zdumiony, widząc go, nie wiedział co powiedzieć, ten powiedział, dobra, już wychodzę, tylko wezmę jeszcze trochę jedzenia. To jeszcze nie jest ciągle ten kryzys, o którym ja mówię. On tylko może być. I miejsca takie, jak tu utworzone, to nie tylko turystyczne miejsce. Ja nie mogę tego nachalnie krzyczeć, ale ktoś może pomyśli, że może warto dziecko, syna, córkę nauczyć czegoś, co pomoże mu przetrwać trudną chwilę. A tego nauczyć się można tylko w takich warunkach, tylko w takich miejscach pierwotnych. Siolo to starosłowiańska nazwa wsi. Tak wyglądała moja myśl. Zbudować wieś we wsi. Siolo, czyli to, co pochodzi z odległej przeszłości. No przecież Kraszewski jeszcze w swojej starej baśni używa bardzo często tej nazwy i wiele innych autorów. W ogóle budynków mamy już 15 w tej chwili. Ale zawsze budując nowe budynki, nawiązywałem do tradycyjnej architektury, odwzorowywałem istniejące jeszcze teraz lub w przeszłości budynki. I tak produktem naszym turystycznym jest tradycja głównym. Ona się wyraża w gastronomii, czyli w naszej kuchni. Ona się wyraża w architekturze. Ona się wyraża w obyczajach, które tutaj przedstawiamy. Ona się wyraża w warsztatach, które tutaj prowadzimy. No i przede wszystkim w ślicznych opowieściach w naszym skansenie pana Wlotka i Marii, mojej żony, którzy są naszymi kustoszami tam. Ja się czasami tylko włączam, pokazuję, co jest czym, ku isku. i do czego służyła.
Praca tej beczki bardzo przypomina pracę pewnego domowego urządzenia. Też tam coś się kręci.
Pralka.
No widzisz, pralka. A teraz zgadnij, a co ja chciałam przez to powiedzieć, powiedz.
No, że tak samo czyści też.
Tak, nie ma przypadków, bo ja często powtarzam. Nie ma przypadków. Postęp to jest długi, jeden długi łańcuch. Tylko ten ogniwa u naszych przodków w tym łańcuchu przyrastały pomalutku.
No tak, w mieście to już takie zupełnie inne rzeczy. Samochody są, a tu są wozy, są takie fajne, podobają mi się.
Pochodzę ze wsi, nie? I też już wiekowo jestem. To takie rzeczy jak wóz taki czy taki, to jeździłam na takim.
Czasami sobie myślę, że fajnie byłoby czymś takim pojeździć właśnie, jak ten wóz.
Rozumiem cię doskonale. Będziesz do nas częściej przyjeżdżać, to będziesz jeszcze.
Dobra, zobaczymy, co w tym domku jeszcze tam ci nasi przodkowie wymyślali, co?
Na rozrabianie.
No, zobaczymy.
Pomysł na siolo budy zrodził się chyba wtedy, kiedy zrozumiałem, że coś należy się tym ludziom, których kiedyś zlekceważyłem, swoim przodkom. Że trzeba po nich coś zostawić, nie mówię o sobie. I to jest jedna z przyczyn, która powodowała, że w takim kierunku to tworzyłem, ale jest i druga. Trzech moich braci spalono żywcem w ogniu, dlatego że kiedyś ktoś naszczuł jednych ludzi na drugich. Teren naszego województwa zamieszkiwali różne grupy społeczne. Polacy, Żydzi, Białorusini, Ukraińcy, Tatarzy, oni po sobie zostawili jakieś wartości, które my dziedziczymy. I albo byśmy je wszystkie razem zamietli miotłą, na szuflę wzięli i do kosza wrzucili, albo spróbowalibyśmy coś pokazać. I ja tutaj właśnie staram się pokazać to, co łączyło tych ludzi. I jeden z moich klientów, bo ja się zajmowałem przez 35 lat budownictwem drewnianym, kupił tutaj posesję i chciał stworzyć pensjonat, który by się w ogóle nie wyróżniał w tej wsi. Dostałem zadanie opracowania koncepcji, projektu i wykonawstwa. No i czyli był to taki autorski pomysł i go wykonałem. I cudem Bożym powstał jeszcze u nas skansen, bo syn nasz Mariusz zupełnie niezamierzenie wybrał się na rekonesans po okolicznych wioskach i zobaczył w dobrowodzie człowieka, który z piłą motorową stał przy chacie starej, którą chciał pociąć na opał. On się zatrzymał i od niego tą chatę wyrwał spod piły. A kiedy już pokazał dla mnie, co kupił, to wtedy powstała kolejna idea zbudowania skansenu. To są autorskie pomysły.
A to jest to cudko.
A to jest to cudo.
W tej części prawej
tak.
Był magazyn sklepowy.
Tak, to byłby sklepik.
Sklep. Teraz stary Grzegorz prowadził.
A ja tu zaaranżowałem to pomieszczenie na alkowę, na alkierz. Ta ściana była najbardziej uszkodzona. Przypuszczam, że tam konie stały.
Bo jeden koń.
Tak,
on miał jednego konia. Tak. Białą kobyłę, taką trochę leniwą. Jeździł do Kleszczel po towary, jak jechał, to z daleka było słychać, jak on jechał, tylko no, ona bez przerwy pierdziała.
To chata właśnie Kupryciuków. Jedyna chalupa w Polsce, która posiada drewniany komin, czynny jeszcze. To jest zjawisko w ogóle niespotykane.
Przeradni byli. Sień służyła głównie do przygotowania karmy dla zwierząt domowych. To była taka, jak gdyby, kuchnia dla zwierząt. W związku z tym tutaj musiało być wszystko, co było niezbędne, by przygotować karmę, a więc i żarna.
To gospodarstwo odwiedzili już ludzie ze wszystkich kontynentów. A najciekawiej było, kiedy przywiózł gości tutaj swoich z zachodniej części Polski, jeden z młodych ludzi z Dobrowody. I kiedy goście weszli zwiedzać, on mówi, ja to tą chatę znam, ale mówię, wejdź chłopcze, porozmawiamy tutaj trochę. I on wszedł i zobaczył ją wykończoną, ją znał opuszczoną już, zaniedbaną. A kiedy wszedł i posiedział i posłuchał opowieści o tej chacie, zapłakał, wyszedł i ucałował mnie ten człowiek za to, że ocaliłem tą chatę. To są takie przyjemne chwile, kiedy ona dostarcza jako taka dodatkowa nagroda za to, że coś się zrobiło. No i od razu dodaje skrzydeł do dalszych działań. Takie momenty, takie zachowania. Nie wszystko w świecie się pieniędzmi mierzy. One są konieczne do tego, żeby jakoś żyć, ale nie daj Panie Boże, jak staną się głównym celem życia. Takim ludziom, którzy dla tego celu żyją, nie zazdroszczę w ogóle. Wiem, że świat to nie zmieni. Nie jestem naiwny. Nie jestem idiotą, który by wierzył w to, że jeden człowiek tak dużo może zrobić. Ale przecież nie jestem sam. Przecież mnie odwiedzają ludzie i oni, ci ludzie, widząc to, rozmawiają ze swoimi rodzinami, synami, dziećmi, córkami, wnuczkami. I mnie się wydaje, że na miarę swoich skromnych możliwości coś tam w życiu robię pozytywnego.
Był to reportaż Jana Smyka, Sioło Budy. Po gospodarstwie oprowadzał właściciel Sergiusz Nieczyporuk i kustosz skansenu Włodzimierz Muśko.